Dzisiejszy dzień tu w Sielcach to wielki dzień ludzi, którzy w tamtym czasie, w 1981 roku po założeniu Solidarności, walcząc o sprawy polskiej wsi, przede wszystkim stworzyli strajk, proszę Państwa. Strajk, który przeszedł jako strajk ogólnopolski, strajk, który się włączyły o większość województw w Polsce, strajk, który objął i został objął całą Polskę i został rozwiązany przez stan wojenny 13 grudnia. Również Toruń, który ja tu reprezentuję, w tamtym czasie mieliśmy swój strajk w cukrowniach toruńskich. Daliśmy poparcie temu strajkowi, tworząc własne postulaty, które na naszych terenach były ważne, które były jedyne. Ale z tych najważniejszych postulatów, proszę Państwa, to postulat, który do dnia dzisiejszego jest bardzo ważny, to walka o ziemię, o prawo rolników do powiększania gospodarstw i do pracy na swoich rodzinnych gospodarstwach rolnych. Dlatego witając wszystkich z tego tutaj miejsca, z tej pięknej uroczystości, chcę powitać ludzi, którzy dzisiaj z nami są, którzy będą mówili o tych sprawach, które są w ich sercach, są w ich umysłach. Witam bardzo serdecznie pana Zenona Bolkowskiego, przewodniczącego budowy pomnika, ale tak zwanej chodzącej encyklopedii Solidarności Rolników Indywidualnych, który od samego początku był obecny, jest obecny i będzie obecny. Witam.
Szczęść Boże, witam państwa.
Witam pana Szańkowskiego Stefana, przewodniczącego związku w tej chwili, ale również i posła na Sejm Rzeczypospolitej, wielkiego działacza Solidarności Rolników tu w Sielcach. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże, witam. Radio słuchacz.
Witam pana Hardreja Sławomira. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Znamy się z dawnych czasów. Pamiętamy również działalność pana tu w Solidarności Siedleckiej, jak również i oczywiście walki o sprawy chłopskie w Sejmie.
Szczęść Boże.
Proszę Państwa, jest dzisiaj cała Polska. Tutaj zjechała się Solidarność z całej Polski. Jest przedstawiciel związku, ważny człowiek dla nas wszystkich. Przyjechał, proszę Państwa, ze Szczecina pan Edward Kosmal. Edek, witamy serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam wszystkich słuchaczy.
Cieszę się, że jesteś, dlatego że jest ta łączność. Łączność między Szczecinem, Sielcami, ale może nie tyle miejscowości, co idei, co walki o ziemię, co walki o prawdę, co walki o tożsamość chłopską i tożsamość naszą, narodową. Proszę Państwa, o dzisiejszym dniu można mówić bardzo wiele. O ludziach tu żyjących można mówić bardzo wiele. Ale chciałbym jeszcze, mówiąc tutaj o tych ludziach, mówiąc o tych czasach, które tutaj były, wspomnieć tylko dwóch ludzi, którzy są w jakiś sposób związani z tą miejscowością, w jakiś sposób są zaprzyjaźnieni z Sielcami. To chcę mówić o księdzu Janie Sepie, moim przyjacielu, z którym od 1982 roku byłem związany w duszpasterstwie rolników. I chcę mówić o księdzu biskupie Romanie Andrzejewskim, którego rocznica śmierci jutro przypada. Cała Polska dzisiaj do Lichenia się zjechała, ta chłopska również, po to, żeby uczcić księdza biskupa, oddać hołd jego pracy księdzu biskupowi Romanowi Andrzejewskiemu. Księże biskupie, jesteśmy z tobą, myślimy o tobie i jesteś nam bardzo potrzebny. Wspieraj polskie duszpasterstwo rolników i dawaj siłę, aby ono mogło dalej się odradzać i robić takie wspaniałe rzeczy, jak tutaj w Siedlcach. Proszę państwa, pan Zenon Borkowski, człowiek, jak to powiedziałem, legenda, encyklopedia Solidarności, człowiek, który ma spisane wiadomości o Solidarności od samego początku, człowiek, który hołduje wszystkim wydarzeniom ważnym tutaj w Siedlcach, jeżeli chodzi o rolników. Panie Zenonie, 80. rok, 81. rok to w pana pamięci rok bardzo ważny. Na co chciałby pan w sposób szczególny zwrócić uwagę z tamtych czasów?
Może powiem, jak w mojej rodzinnej wsi za Olszyniu zakładaliśmy koło. Bo przyjęło się, że Solidarność tutaj na terenie siedleckim powstawała trochę później, ale to obecnie jest powiat Łuków, a przedtem było województwo siedleckie, no i wtedy powiatów nie było, były gminy. I gmina Trzebieszowska przynależała do województwa siedleckiego. I tam już 12 stycznia, jak dobrze pamiętam, mam to tam w swoich dokumentach, powstało pierwsze koło wiejskie i później powstawały te koła. Także do maja, czerwca 10-12 kół, tak z pamięci strzelam, już tworzyło zarząd gminny, by na 12 lipca do Siedlec wysłać 5-osobową delegację, bo jeden delegat chyba według związku wypadał na 10 osób, nie, więcej. No w każdym razie związek liczył ponad 160 osób na terenie gminy, czyli trawestując na dzisiejsze czasy, no to myślę, że to jest bardzo, bardzo dużo. A takich, no oczywiście tu w terenie Siedlec, w Krzesku, też w styczniu było zebranie założycielskie, jeszcze wtedy Solidarności Wiejskiej. Wtedy było w Domanicach, to jest gmina obecna Domanice, Solidarność właśnie swoją działalnością wywalczyła tą gminę i ona do dzisiaj istnieje, ta gmina Domanice. Tam też już w miesiącu styczniu 81 roku te koła powstawały i jeszcze w wielu innych miejscach w rejonie, Węgrowa bardzo dużo, to był bardzo, bardzo prężny region, który no, do dzisiaj się wykazuje. Jest dużo, dużo ludzi przychylnych Solidarności w tym rejonie.
Solidarność rolników powstała z krzywdy i z bólu. Solidarność rolników na tym miejscu miała swój specjalny, jak gdyby, powód do tego, żeby walczyć o ludzi. Strajk, który 5 listopada tutaj wybuchł, był jak gdyby strajkiem rozpaczy. Rozpaczy, że władza nie chce zupełnie realizować ani porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, ani bydgoskich, ani uzgodnień, ani wszystkich innych spraw, o które rolnicy walczyli i o których się mówiło. Rozmawiało się, natomiast nie było realizacji tego.
W Siedlcach strajk wybuchł 5 listopada. 5 listopada nie chcieliśmy tego strajku powoływać przed świętami zmarłych, czyli wszystkich świętych. Była to decyzja samodzielna, niezależna, też konsultowana ze środowiskami tutaj Solidarności Pracowniczej, ale głos ostateczny należał do nas. Była to 8-osobowa taka zarząd, w którego skład Wchodziłem ja, wchodził Lipiński, wchodził Prokopiak, wchodził Edmund Rygiel świętej pamięci, Wiktor Stasiak świętej pamięci, Wacek Sobotka, który dzisiaj tam na ulicy Kochanowskiego przypominał nam o naszej działalności. No i właśnie w takim ośmioosobowym składzie, pewnie kogoś pominąłem, kierowaliśmy tym strajkiem, ale strajk był z początku strajkiem struktury wojewódzkiej, bo u nas już działał od lipca zarząd wojewódzki i wszystkie decyzje zapadały na forum z takim już legalnym, związkowym. Nie było to jakieś tam pospolite ruszenie, które się skrzykiwało, tylko była władza, która miała swoje uprawnienia i kierowała związkiem. No i właśnie tu, jak powiedział kolega Michał Grabianka, strajk był taką, przelał się. No próby były, wielu kontaktów z wojewodami, z ministrami. I to na zasadzie takiej spychotechniki wszystko się odbywało. Przewlekano, a to nie ma decyzji, a to nie ma kompetencji. Nawet już jak się zaczął strajk i pierwsze rozmowy, przyjeżdżali wiceministrowie Kacała i inni. Przyjeżdżali na negocjacje z komitetem strajkowym, nie mając kompetencji. Oni nie mają kompetencji odnośnie wyborów do rad, odnośnie wyborów sołtysów. No wielu, wielu rzeczy. To było przeciąganie po prostu. I próbowali nas zmęczyć
i dlatego powstał,
i zniechęcić.
I dlatego Gabriel Jadowski i OKZ, wspierając was, stworzył ogólnopolski komitet protestacyjny, do którego włączone zostały inne strajki, które lokalnie wybuchały jak grzyby po deszczu, bo trzeba przyznać, że w listopadzie tych strajków już było kilkanaście, a potem już nawet kilkadziesiąt w mniejszych miejscowościach. Panie Stefanie, panie Szankowski, z czym panu ten 80. rok się kojarzy i jak pan widzi swoje miejsce w działaniach tego związku?
Ja wtedy jeszcze byłem młodym człowiekiem, który kończył studia w 80., ale włączyłem się bardzo mocno w działania Solidarności Pracowniczej na Politechnice Warszawskiej. Z Sewerynem Jaworskim, Bujakiem, wieloma tutaj działaczami, którzy mieli myśl. No wiadomo, moje korzenie są na wsi. Więc tak to też się bardzo szybko stało, że już w tym czasie zostałem takim łącznikiem, który między innymi kontaktował się poprzez powstające struktury województwa bialsko-podlaskiego. Bialsko-podlaskiego, bo ja pochodzę z Łosic, to jeszcze było wtedy województwo bialsko-podlaskie, ale te dwa obszary bardzo mocno ze sobą współpracowały. Nawet okręg wyborczy, z którego zostałem wybrany już później, był wspólny. Czyli wspólnie Siedlce znaliśmy oczywiście i tak dalej. Dlatego też na przykład przewożona tam literatura, czy w czasie już w stanie wojennym, trafiała na poszczególne punkty zarówno tutaj w Siedleckim, jak i w Bielsko-Podlaskim. Natomiast powiem jeszcze jedną rzecz. Żyłem tymi wydarzeniami, które tu miały miejsce, czyli to, co powstawało rolnicze, Rolnicza Solidarność i strajk siedlecki był nam też bardzo dobrze znany.
To znaczy wspieraliście strajk siedlecki również postulatami, tak, również dążeniami, delegując również swoje osoby do kontaktów.
Tak, z podwarszawskich, ale także z bielsko-podlaskiego. To była łączność oczywiście.
Pan Hardley Sławomir?
Ja akurat w 80. roku studiowałem tutaj w Siedlcach na Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej, taka tutaj była. I oczywiście trudno nie było nie wspierać strajkujących rolników, ponieważ no, wyższa szkoła nazywa się rolniczo-pedagogiczna. Było to taki twór, który uczył i nauczycieli, i rolników.
U nas akurat było tak, że był również strajk studentów i oni przychodzili do nas się pożywić, bo wiadomo, że strajk rolniczy miał dobrze zaopatrzoną żywność. Proszę pana, panie Zenonie, przychodzi 13 grudzień. I co się dzieje dalej?
13 grudnia to była niedziela. Doskonale pamiętam, przeciągaliśmy strajk. Przeciągaliśmy w miarę możliwości. Już było to całe oflagowanie, omasztowanie, że tak powiem, z budynku zdjęte. Ale dzięki chyba dobrym działaniom biskupa Jana Mazura, który nas przez te półtora miesiąca polubił i poznał, że jesteśmy ludźmi szczerych intencji po prostu. Niedzielę przetrwaliśmy, coraz przejeżdżały jakieś tam nyski milicyjne, ogłaszając, że proszę tam ewakuować się i tak dalej. Ze 30 jeszcze parę osób rano na poniedziałek zapisało się na listę, aby otrzymać przepustki od wojewody siedleckiego. I takie przepustki zostały udzielone. Ale było się wszystko. Władek chyba Lipiński tak dzisiaj mówi, że ostatni zamykał drzwi. I pokazywanie kiedyś tam w telewizji jakieś wielkie spustoszenia w budynku, że połamane umywalki, sedesy i tak dalej, to jest najzwyklejsza nieprawda i niczego takiego nie było.
U was nie było, u nas było. Jesteście internowani. Ile osób zostało internowanych?
Oj, internowanych. Ja zostałem internowany w poniedziałek rano. Zajechałem i zaraz z samego rana dowiedziałem się, że już po mnie byli. Ale nikt nie wiedział, kto to był. No, sąsiedzi urządzali młócenie zboża. Ja zacząłem się przebierać. A tu zajeżdża łazik na podwórko. Okazało się, że to była wojskowa grupa operacyjna, z którą żeśmy negocjowali w gminie parę dni wcześniej. No jakby tu ulżyć los niektórym przynajmniej mieszkańcom gminy. No oni okazuje się, że zbierali zupełnie inne informacje. No ale pewnie udzielanie tych informacji jeszcze inni.
I gdzie były miejsca internowania rolników Siedlec?
Pierwszym miejscem to był tak Łuków, to było zatrzymanie na 48. W Siedlcach, jak tutaj jest liceum, siedzimy obok radia, to był taki budynek, była komenda miejska, powiatowa, miejska. Milicji, były takie schody, pamiętam do dzisiaj, trzeszczące na górę, tam SBC chyba urzędowali, ale dosłownie strach było po tych schodach wchodzić. One były okropne, dziurawe, straszne. Na dole było chyba 4 takie cele, podpierane kołkiem dosłownie, piece kaflowe, które strach było się o nie oprzeć, bo się mogły przewrócić. No i jak nas tutaj przywieźli, to tacy jacyś grypserzy tam przekrzykiwali się z milicjantami, czy z tymi, którzy tam pilnowali tego całego niby aresztu. No a nami tam zajęli się po kilku godzinach, no i każdy tam gdzieś do jakiegoś pokoju został zaprowadzony. Nie wiem, co tam podpisywał lojalka, prawdopodobnie to nie była, tylko decyzja o internowaniu. Pojechaliśmy do Białej Podlaski i to był pierwszy etap. Później była Włodawa, Lublin i inni mieli jeszcze inaczej.
Czyli było u was około 14, którzy ze względu na swoją działalność musieli odpokutować w internowaniu przez wiele, wiele miesięcy, bo niektórzy byli po kilkanaście nawet miesięcy z tych informacji, które ja wyczytałem, bo muszę powiedzieć, że jest pięknie opracowana działanie Solidarności Rolników tutaj na tym terenie, jak również jest cały leksykon poświęcony ludziom, którzy byli tutaj. I za to myślę, że warto podziękować, bo jest to nie robione przez IPN, tylko jest to robione przez ludzi tutaj, prawda?
Tomka Olko, dosłownie.
Kto to robił, panie
Zenonie? Tomasz Olko z Fundacji Gazety Podlaskie imienia Tadeusza Kłopotowskiego, tak to się chyba nazywa.
Czyli i ten leksykon, tak? Bo to jest leksykon, tak? Ten leksykon jest dostępny i ludzie mogą się z tym zapoznać, bo to nie jest działalność IPN-owska, tylko to jest działalność wasza.
To jest wszystko prawda, co kolega Michał powiedział. Tylko jeszcze należy tu dodać, że no jakieś tam datki Tomkowi, jako że no jesteśmy taką organizacją, która groszem nie pachnie, że tak powiem. Tak samo jak i on. I no w miarę możliwości sponsorowaliśmy to wydawnictwo. Rozumiem. Ale okazuje się, że ludzie aż z Pomorza i to jak bardzo to docenili.
Bardzo, bardzo się cieszę. Proszę Państwa, jest 82 rok, powstaje Duszpasterstwo Rolników i działalność, powiedziałbym, Solidarności Siedleckiej jest bardzo mocna. Może kilka słów na ten temat pan Seniawski, bardzo proszę.
Szajkowski.
Tak.
Oczywiście wtedy, kiedy represje stanu wojennego, rolnicy nie mieli się inaczej gdzie schronić i ta współpraca, która już istniała oczywiście, bo wiadomo, że wyrastamy, wiara na wsi, a podlaskiej wsi jest bardzo silna, więc oparcie w kościele, czy powiedzmy sobie miejsce spotkań, plebania, czy inne, tak jak tutaj nawet w Siedlcach to miało miejsce, to było normalne. A w stanie wojennym stało się takim azylem. I tam właśnie ci działacze Solidarności zaczęli się spotykać, wspaniali kapelani, między innymi dzisiaj w trakcie tych uroczystości gościliśmy tych, którzy żyją między innymi z terenu diecezji dochiczyńskiej, z Niecieczy kapelan Walkowski, kapelan Józef Miszczuk, ale wtedy w 82 roku organizowane są spontanicznie poprzez Zakroczym podał pomysł, a potem wyjazd wspólny na Jasnej Górze. I na tych jodorzynkach pojawia się oczywiście bardzo wielu rolników, ku zaskoczeniu oczywiście władz obecnych stanu wojennego. I tam właśnie pochomili księdza arcybiskupa nieżyjącego już Ignacego Tucharczuka. W zakrystii pojawia się pomysł organizowania
Duszpasterstwa Rolników, które powstaje, które zaczyna działać.
Działa mocno tutaj w tej decyzji.
Tu może parę słów na temat włączenia się w działalność Duszpasterstwa Rolników, panie Sławomirze?
Oczywiście taki ośrodek duszpasterstwa było w Leśnej Podlaskiej, to jest niedaleko Białej Podlaskiej, gdzie wielu rolników zjeżdżało się cyklicznie, żeby dyskutować, rozmawiać, a jednocześnie no, dowiadywać się czegoś, co ich interesowało, jak zrobić, żeby było lepiej, żeby no, ten rolnik w końcu był zadowolony z tego, co robi, a jednocześnie, no, żeby władza chciała go zaakceptować.
W tych spotkaniach brali udział profesorowie, brali udział działacze. Wiem, że na pewno bywała pani Zofia. Pani Zofia Józefowicz.
Tak, pani Jolanta Luce, taki nasz socjolog, taki tu siedlecki. Wiem, że święty męcy ksiądz Cep.
No, ksiądz Jan Cep, no, to jest
wiele lat. Ja sam osobiście kilkakrotnie brałem udział w Leśnej Podlaskiej z księdzem Cepem w tego typu spotkaniach.
Kształcicie się, przygotowujecie się do tego, aby w razie czego mieć szansę bycia w władzach. Przychodzi 89 rok, macie duży wpływ na to, co się stało na tych ziemiach. Wybieracie swoich ludzi, tworzycie ponownie struktury związku. Proszę panów, jak waszym zdaniem te struktury wtedy się, jak powstawały?
No, to była spontaniczna reakcja. Oprócz Komitetu Obywatelskiego i tego wszystkiego, co się działo w tych pierwszych wyborach, Rolnicza Solidarność, jak już uzyskała możliwość prawowitego działania, no miała przygotowanie poprzez działalność duszpasterską. My jako młodzi ludzie byliśmy przygotowani, to ja muszę stwierdzić, myślę, że o Sławku to samo powiem, do tego, że za tych parę lat nawet się sami nie spodziewaliśmy i pełniliśmy funkcje zarówno publiczne, zostając wybrani do Sejmu, ale także wiele funkcji samorządowych czy też gospodarczych. Ta szkoła to nie tylko akademia, czy tam politechnika, którą ja kończyłem, ale przede wszystkim Uniwersytet Ludowy księdza Cepa i te spotkania z ludźmi, których poznaliśmy wtedy. To tak powiem najbardziej lakonicznie, odnosząc do naszych chociażby osób.
I tak można by było rok po roku mówić o waszych sprawach i o tym, co było istotne. I ta staracie się, aby pamięć o Solidarności Rolników pozostała. Najpierw jest tablica upamiętniająca waszą siedzibę i teraz, dzisiaj odsłoniliście pomnik. Panie Zenonie, jako przewodniczący tego pomnika, był pan jednym z tych, budowy tego pomnika, był pan jednym z tych, którzy duchowo chcieli, by ten pomnik powstał.
No, dobrze powiedziane, że jednym z tych, bo to tak potężne zadanie, ja bym sobie, zaczynając te rzeczy, nie wyobrażał sobie, że to jest przedsięwzięcie aż tak trudne. No bo to trzeba i no, ogląd dzisiejszego dnia no, zmusza niejednego do refleksji. I orkiestry, i aktorzy, i msza święta, i postawienie pomnika, dojście do postawienia pomnika poprzez uzyskanie wszystkich wymaganych dokumentów łącznie z pozwoleniem na budowę, ale najpierw lokalizacja miejsca, dwukrotne posiedzenie Rady Miasta, za trzecim razem zatwierdzone. Dwa razy odrzucano nam miejsce lokalizacji, czyli myśmy raz odrzucili, Rada Miasta nam raz odrzuciła, czyli tak praktycznie od sierpnia, września tamtego roku to już tak szła, że tak powiem, robota na ostro. I jeszcze sam komitet by się nie przebił przez to, musiała przejąć całą sprawę Mazowiecka Solidarność Rolników i siedzący tutaj obok mnie Stefan Szeńkowski, bo co się okazało, że komitet nie może być inwestorem takich obiektów. Komitet nie może zbierać składek. Nie może wielu, wielu innych rzeczy. Musiała przejąć to struktura Mazowiecka Solidarności Rolników i osoby były prawie te same, no ale dokumenty, wiele dokumentów trzeba było poprawiać. Łącznie
robić
z pełnomocnictwami dla mnie. No rozumiem. Naprawdę wiele, wiele
Panie
rzeczy.
Panie Zenonie, to wiadomo, jeżeli się cokolwiek chce zbudować czy stworzyć, to zawsze są przeciwnicy. Dzisiaj akurat tak wszyscy pięknie mówili, że nie było tak źle poza panem. Natomiast co ten pomnik przedstawia? Może kilka słów, żeby słuchacze mniej więcej wiedzieli, no bo go nie widzą.
Pomnik ma przepiękną symbolikę, chociaż jest bardzo prosty. To jest wykonany z granitu tutaj z podlaskiej ziemi wziętego. Rzeczywiście ten kamień narzutowy, granitowy, górny jest bardzo okazały. On ma kształt płomienia i symbolikę jednocześnie płomienia. Wyrasta z ziemi, bo ziemia to matka, dla rolnika warsztat pracy, ale szczególny oczywiście, którą tak jak Jan Paweł całował, tak i my oczywiście o tą ziemię walczymy. Jest tutaj Edward, wyrazi też tą dalszą sprawę tej symboliki. Opiera się na bardzo trwałym drugim kamieniu, czyli na skalę, wyrasta z tej skały. Jest to płomień, który tak jak w roku 1980 na słowa właśnie bierzmowania przez świętego Jana Pawła II narodu wybuchnął. I właśnie na tym płomieniu artysta, rzeźbiarz, ten młody człowiek umieścił na tle pola, gdzie wyrastają kwiaty polne, chwasty i tak dalej, czyli ziemię, którą uprawia rolnik, napis Solidarność, licą Solidarność. Wyszlifowany, piękny napis, opierające się o siebie litery. Symbolika tych liter to przecież nic innego jak jeden drugiego brzemiona noście albo jeden drugiego, jeden z drugim, nigdy jeden przeciw drugiemu. To, co jest z Solidarności najważniejsze. I z tej ziemi wyrasta krzyż. Wysoko wyrasta krzyż. Takich, jak na podlaskiej ziemi, na innych polach jest bardzo wielu. Czyli zawsze rolnik z krzyżem rozpoczyna swoją pracę, przy tych krzyżach się modli i one na tej ziemi podlaskiej pozostawały. I on jest także symbolem naszej wiary i zawierzenia, które mamy jako związek. Proszę jest Państwa. Też bardzo ważny jeden symbol, którego dodam, czyli wyrasta z tego, z tej gleby wielki, dorodny kłos. Kłos Boża, czyli plonu. To, co uprawia tą chwastami porośniętą ziemię i wyrasta kłos, owoc pracy rąk ludzkich, z którego się wypieka chleb, a chleb to jest to dobro, które mamy.
Proszę Państwa, dzisiejszy dzień, symbol Solidarności, wiele się mówi i ksiądz biskup, i księża, i zaproszeni goście mówią o sprawach polskiej wsi. Jak panowie dzisiaj oceniacie sytuację na polskiej wsi po 89 roku i po tym, co się stało, i czy jeszcze jest jakaś szansa, by to, co w zasadzie zostało zniszczone, odbudować? Panie Zenonie, zaczynam od pana.
Myślę, że trzeba dobrze wybierać. Wybierać, wybierać, jeszcze raz wybierać. Wybory ostatnie też pokazały zdawałoby się niewiele znaczącego Parlamentu Europejskiego, że z wyborami mamy kłopot. Myślę, że powinno się zrobić tak, jak jest w Belgii czy w innych krajach, po prostu pod karą administracyjną wszystkich zawezwać do wyborów. I wtedy może z tych wyborów by coś powstało, bo na zasadzie tych wyborów, które się odbywają ostatnio, te siły się ciągle równoważą. PiS się zbliża do Platformy, ale Platforma ma tylu sojuszników i tyle pieniędzy i tyle możliwości, że ta wygrana się raczej nie przybliża. A sytuacja na wsi, w mojej ocenie, jest taka, że trzech rolników bierze jakieś tam fundusze i inne pomocowe historie, nie mówię, że nieuczciwie, za całą gminę, reszta nie spełnia kryteriów. Młodzieży nie ma, tak jak i w związku jej nie ma, bo by inna dynamika tego związku była. No i a reszta wsi żyje biednie, żyje z rent, emerytur i z pracy najemnej w mieście.
Panie,
czy obserwuje się trochę tutaj na podlaskiej wsi przekształcenie, które dotyczą na przykład uprawy pieczarki, bo to tak docenię. Jest też to wspomniał, że ci młodzi utworzyli już gospodarstwa takie więcej towarowe. My mamy głód ziemi, tu nie ma, tak jak w Zachodzie Pomorskim PGR-ów nie było.
I tam też jest głód ziemi.
Tam jest głód ziemi, ale jest z czego kupić, a u nas tylko można kupić w obrocie wtórnym, rolnik od rolnika, i trudno jest powiększać gospodarstwa, i one są takie z dzierżawami. Ale ileś tam ich jest, natomiast znacznie to redukuje.
Ile młodych ludzi wyjechało z ziemi podlaskiej za granicę?
Bardzo dużo wyjechało. Niektórzy wyjechali na
stałe. Czyli wieś umiera.
Są takie wsie, w których rzeczywiście warszawiacy dzisiaj wykupują siedliska i gospodarstwa jako letnie domki.
Na wsi widać te pieniądze, które są dystrybuowane na wieś. Rolnicy doposażyli się, część rolników, tych, którzy rzeczywiście postawili na rozwój. Natomiast generalnie to są niewielkie ilości tych rolników. Natomiast ten sprzęt, które dostają z dopłatami, myślę, że jeżeli by tych dopłat nie było, to one byłyby zdecydowanie tańsze. Także nawet te 50%, które dostaje rolnik, któremu od Unii czy od naszego rządu, musi te drugie 50 zapłacić, a ten sprzęt jest zbyt drogi, żeby...
Panie Sławomirze, ale tak, są dopłaty, jest możliwość zakupienia sprzętu. Ile rolników skorzystało z funduszu, z funduszu wspólnej polityki rolnej dotyczący właśnie rozwoju gospodarki
rolnej? Myślę, że to na pewno nie jest zbyt duża ilość. To są po prostu...
Bo tak, szkoły zostają likwidowane na wsiach, ludzi jest coraz mniej, żywności sprzedawać nie można. Czyli na dzień dzisiejszy wieś została jak gdyby całkowicie zmarginalizowana przez rządzących.
Tak, dokładnie tak jest. Nie tylko szkoły się likwiduje, u nas się likwiduje posterunki policji, likwiduje się urzędy pocztowe i tak dalej, i tak dalej. Tak jakby wsi zostaje tych kilku rolników, którzy w oparciu o środki unijne coś tam udoskonalili w swoim gospodarstwie. Natomiast gro to, co tutaj mówi kolega Borkowski, po prostu żyje z tego, co dostanie z rent, emerytur, pomocy społecznej i ewentualnie doraźnej pracy.
Ja bym chciał zwrócić jeszcze uwagę na bardzo ważny problem. Już, panie Edwardzie, wchodzimy w wasze problemy. Na bardzo ważny problem, który dotyczy większości rolników. A to wynika z tego, że dzisiaj ci ludzie zostali pozbawieni możliwości rozwoju swoich gospodarstw i mówi się o tym, że polityka Unii Europejskiej dotyczy tylko i wyłącznie rolnictwa towarowego. Rolnictwo towarowe oparte jest na tak zwaną trójzmianówkę, czwórzmianówkę. W większości mówi się o produkcji roślinnej, produkcji. Nie uprawach roślinnych, tylko produkcji roślinnej i produkcji zwierzęcej. I to jest ten problem, który dzisiaj dotyka rolnictwo. Proszę Państwa, rolnicy by chcieli powiększać gospodarstwa, prawda? Pan mówi.
Oczywiście.
Edek, jak to wygląda? Dlaczego wy od półtora roku protestujecie, bo dla was nie ma ziemi? Tu w postulatach, proszę Państwa, siedleckich, w pierwszym punkcie jest konstytucyjnie gwarancji nienaruszalności indywidualnej własności chłopskich i praw do jej dziedziczenia. Wtedy rolnicy nie mogli kupić ziemi. Prawda? Zabierano im ziemię. Na dzień dzisiejszy w zasadzie ekonomicznie też się rolnikom zabiera gospodarstwa. Jak to wygląda u was?
Panie rektorze, wracając do historii, ja pamiętam, kończyłem studia w 1979 roku. Związałem swoje losy z rolnictwem. Pochodzę z rodziny wielodzietnej, 9 osób, 9 rodzeństwa. Ojciec był właścicielem dzierżawców 17 hektarów i wiem, jak wyglądała praca. Na wsi było około 40 gospodarstw. Dzisiaj zostało praktycznie tylko 3, czyli po tych przemianach na wsi gospodarstw ubyło. I to jest syndrom nie tylko dotyczący województwa zachodniopomorskiego, ale syndrom całej Polski. Wtedy była możliwość z tych hektarów wyżyć, ale dzisiaj w związku na koniunkturę i te 20, 30 i niedługo się okaże, jest to ze 100 hektarów będzie za mało, żeby funkcjonować. Wiadomo, 1989 rok, gospodarstwa pegerowskie, województwo zachodniopomorskie, lubuskie, cała ściana północna, 4,5 miliony hektarów wraca do skarbu państwa, 340 tysięcy ludzi w ciągu niego krótkiego czasu traci pracę, czyli syndrom popegerowski dalej istnieje. Jest to ogromny problem, wyznanie. Było założenie, że ta ziemia, która wróci, jeszcze, a zarządzać będzie Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, trafi na powiększenie i tworzenie nowych gospodarstw. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna, bo to całe mienie popegeerowskie z całym dobrodziejstwem stanu, a więc z potężną hodowlą, z potężnym sprzętem, została w ciągu bardzo krótkiego czasu przekazana nie rolnikom, tylko byłym dyrektorem z różnym spadochroniarzem i w ciągu 2-3 lat praktycznie ta cała gospodarka upadła, bydło zostało wysprzedane, ciągniki wysprzedane i praktycznie została tylko ruina. I co robili ci dzierżawcy? Ci dzierżawcy, popadając w dołek ekonomiczny, procedurą cesji przekazywały gospodarstwa spółkom z kapitałem obcym. I to było tak nagminne, że praktycznie 90% tych spółek, a wiemy, że to dotyczy prawie ponad 4 milionów hektarów, trafiło w ręce obcego kapitału mieszanego. I tu jest ten proceder, tak szczególnie w Wójcie Zachodniopomorskim. Myśmy już w latach 90. o tych problemach żeśmy mówili. Co prawda nie było wtedy protestów, ale ten problem był zauważony. Nam cały czas powtarzano, że skończą się umowy dzierżawy dla tych dzierżawców. Ziemia wróci do zasobów i wtórnej restrukturyzacji będzie przekazywana dla rolników. Rzeczywistość zupełnie okazała się inna.
Rzeczywistość jest inna. Próbujecie rozmawiać z władzami, z rządem. Próbujecie protestować. Są różnego rodzaju protesty ogólnopolskie i w zasadzie nie ma żadnych rezultatów. Podobno teraz minister Sawicki wam znowu coś obiecał. Mam pytanie tylko, na ile to będzie...
Panie redaktorze, nasze protesty to był, pamiętam, 29 lutego 2012 roku. 2000 rolników, nawet może było więcej. Marsz rozpoczął się spod bramy szczecińskiej, takiego symbolu upadku bramy, upadku stoczni. I cały czas te nasze postulaty trafiły do wojewody odnośnie spraw ziemi i tego złego, co się dzieje w rolnictwie. Wiem, że spisaliśmy ustalenia, że ziemia ma trafiać do rolników w przetargach ograniczonych. Proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że do 2009 roku ta ziemia w przetargach nieograniczonych trafiała do tych osób, które przyszły z dowodem, miały pieniądze. Czyli większość ziemi nie była przeznaczona, kierowana na powiększenie gospodarstw. To były wyjątki, że w przetargu ograniczonym mógł rolnik startować. Pieniądz i dowód. I rzeczywiście stało się tak, że już wtedy działały słupy i za pieniądze obcego kapitału zostały nabywane potężne pomacie.
Ja rozumiem, panie Edwardzie, ale co można dzisiaj zrobić? Bo tak jak nawiązałem sprawę do rozmów z panem ministrem, wiadomą rzeczą jest, że niewiele możecie się spodziewać, bo tam chodzi, minister chce wprowadzić rejestr, tak? Rejestr gruntów, który w zasadzie nie wiadomo komu ma służyć.
Panie rektorze, jest prawo. Jest to prawo, ustawa o ukurze z 2003 roku, jest ustawa o obrocie nieruchomościami rolnymi, w której głównym założeniem tej ustaw jest poprawianie struktury agrarnej, tworzenie i powiększenie gospodarstw i zapobieganiu koncentracji. Wiemy, że mamy ustawa o ukurze, mówi, że gospodarstwo rolne to jest maksymalnie do 300 hektarów, że konstytucja mówi, że podstawą gospodarstwa jest gospodarstwo rodzinne, a rzeczywistość jest inna. W tych ramach prawa, gdyby naprawdę minister chciał, żeby ta ziemia trafiała, to by trafiała. Niestety w 2009 roku wicepremier Plawrak powiedział, że w ciągu 5 lat ma trafić do budżetu ze sprzedaży ziemi 30 miliardów. I tego mamy pokłosie. Sprzedaje się ziemi...
Minister Plawrak ma duże zasoby, nie tylko on zresztą. Panie Edwardzie, po co przyjechaliście dzisiaj do Siedlec?
Solidarność rolnicza jest mi bardzo bliska i tak jak...
No bo ja przepraszam, że chodzę słowo. Ja pamiętam, że strajk siedlecki miał poparcie Solidarności Szczecińskiej. Tam był pan Piotr Baumgart. Się ludzie tutaj zjeżdżali. Był pan również, ale pan Artur nie znaczył tak wiele jak pan Piotr Baumgart. I tu się ludzie zjeżdżali i tutaj ludzie działali. Przyjeżdżacie dzisiaj ponownie do Siedlec. Dlaczego?
Jeżeli prosta logika jest bardzo prosta. W pojedynkę sobie nie damy rady. Tylko zjednoczenie ruchu Solidarności i ogólnopolski protest i naprawdę nie tym poparty również przez Solidarność Pracowniczą, bo to jest wspólny interes. Polska jest dzisiaj zagrożona. Staliśmy się państwem neokolonialnym. To, co powiedział, co mamy. Nie mamy przemysłu rolno-spożywczego. Nie jest w naszych rękach. Cały handel został przyjęty przez potężne sieci handlowe. Rolnik nie może prowadzić bezpośredniej sprzedaży z gospodarstwa. To jest panaceum na walkę z tymi supermarketami. Niestety prawodawstwo nasze to uniemożliwia. I ja się obawiam, ponieważ że te do 20 roku jeszcze jako tako będzie w tym rolnictwie, ale jak zabraknie środków, będzie tragedia. Bo to, co idzie na polską wieś, mówił pan redaktor, ilu rolników skorzystało z PROW-u? Niecałe 60 tysięcy.
To się mówi o około 4%.
A gospodarstw, które faktycznie produkują na rynek, jest w granicach 400 tysięcy.
Proszę panów, mówimy o Siercach, mówimy o Szczecinie, mówimy o walce o ziemi, dlatego że sprawa ziemi była od samego początku powstawania ruchu Solidarności. Już w 1978 roku rolnicy w Lubelskim walczyli o to, aby ziemi nie zabierano do PGR-ów za renty i emerytury. Dzisiaj powstaje pomnik, powstaje symbol. Symbol, który jak gdyby łączy wszystkich, bo tu w Siercach była ta łączność, był ogólnopolski strajk. Co dzisiaj chcecie tu z Siedlec powiedzieć rolnikom i na co mogą liczyć rolnicy tacy jak kolega tutaj z Szczecińskiego, jak rolnicy z Kujawsko-Pomorskiego czy z Poznańskiego, gdzie spadkobiercy wykupują ziemię i sprzedają ją dalej i tak dalej. Panie Zenonie.
Od kilku lat, od czterech lat, kiedy powstał Komitet Obchodów 30. rocznicy Związku, próbujemy ten związek uruchomić, żeby zaczął działać, żeby miał struktury, żeby miał pieniądze, żeby miał składki, żeby miał zwolenników, żeby miał nowych kandydatów, młodzież. 30-letnio, 20-paroletnio, 30-kilkuletnio, tak jak wtedy w tym czasie myśmy byli. I jak ja powiedziałem, żeby nam się chciało chcieć, bo ludzie w wieku 65 lat, pomimo swoich najszczerszych usiłowań, nie są w stanie aż tak wiele zdziałać. Namawiamy ludzi przy każdej jednej okazji. Organizujcie się, na litość boską, organizujcie się. Wstępujcie do związku, wstępujcie, jeśli nie chcecie, do Solidarności. Wstępujcie do innych związków zawodowych i organizujcie się, niech Polska będzie zorganizowana. Bo wtedy rządzącym nie będzie już tak lekko. Nie będą mogli nami manipulować.
Panie Zenonie, ja rozumiem, tylko... Problem jest tego rodzaju, że ludzie nie wierzą w możliwości oddziaływania związku na decyzje rządzących. I chyba dlatego jest takie małe zrozumienie i taka mała potrzeba bycia w tym związku.
Jeśli nie chcą się zapisać do Solidarności, niech się zapiszą do PiS-u, no nie wiem, już gdziekolwiek, ale niech będą zorganizowani w dobrym czy nie w dobrym dziele. Niech biorą przykład...
Z was, bo ten pomnik to jest też dobre dzieło.
Niech biorą przykład, jeśli nie z nas, to niech biorą przykład z niemieckich rolników, tak. Ze szwedzkich rolników, z chińskich rolników, z francuskich rolników, których 80% jest zrzeszonych. Tam ludzie nie rozumieją tego, żeby być niezrzeszonymi. A u nas... To jest rzucanie grochem w ścianę
składki.
Albo kamieniami w ścianę.
I płacą składki.
I taka dyskusja kończy się wzruszeniem ramion.
Rozumiem. Panie,
jest bardzo przykre.
Panie Stefanie.
Ja dodam jeszcze jedną rzecz tutaj do tego, co powiedział Edek Kosmal, że walką ich, a naszą także tutaj Centrali Związku, jest walka o ustawę po 2016 roku. Polska nie ma żadnej ochrony w tej chwili z tym, co będzie po 2016 roku, gdzie jest to... Chodzi. Piękne są uregulowania francuskie. Przykład można wziąć i powiedzieć... Ale to po prostu jest odkładane i niedługo ten rok 2016 zawita, a my zostaniemy w czym?
Ale zawitaje nam również rok 2015, kiedy zostaną zdjęte kwoty mleczne, kiedy nam sprzedadzą polski cukier i tak dalej, i tak dalej. Także tych
problemów
jest bardzo dużo. Jeżeli związku nie będzie, to nie będzie nawet ludzi, którzy będą mogli się o tych upomnieć. I dlatego warto jest o tym pomyśleć. Panie Edwardzie.
Panie redaktorze, my musimy jako liderzy świecić przykładem. I faktycznie musimy tą zacząć pracę organiczną, jeździć na spotkania, tłumaczyć. Naprawdę jako grupa społeczna jesteśmy największą grupą społeczną zawodową w tym kraju. Bo faktycznie Solidarności tej dużej już nie ma, bo nie ma stoczni, nie ma dużych zakładów. kopalnie.
Ale oni mają swój związek i mają składki.
Oni mają składki. Ja uważam, że ta złotówka od 1 hektara czy 50 groszy to nie są żadne pieniądze. Ja powiem panu tak. Dzisiaj rolnicy z okolic Pyrzyc, gdzie praktycznie 60% ziemi jest w rękach kapitału, złożyli się, wynajęli firmę konsultingową, zobowiązali się, że mogą mi nawet zapłacić 30 tysięcy od jednej osoby, żeby uzyskać ziemię. Czyli mogą. Sprawa województwa zachodniopomorskiego. My jako Solidarność organizujemy spotkania i jesteśmy powiedzmy na tej czubicy, ale należy prowadzić
Rozumiem.
I młodych ludzi wciągać. Młodych, tak jak kolega powiedział.
Jeszcze kolega, dwa słowa, dlatego że ja muszę kończyć audycję.
Znaczy się, ja uważam, że jednak mimo wszystko o te pieniądze w rolnictwie będzie coraz trudniej. I chociaż chcę powiedzieć jako skarbnik zarządu wojewódzkiego, że tutaj jeżeli się zwracaliśmy do większych rolników o jakieś datki, to takie pieniądze się pojawiały, mniejsze, większe się pojawiały. Czyli myślę, że jeżeli rolnicy zauważą tylko, że jest w tym pewna idea, to pieniądze myślę, że się znajdą.
Panie Zenonie, pozdrawiamy.
Pozdrawiamy. I od pana Michała też, moją żonę Irenę. I syna Michała, ale nie wiem, czy słyszy.
Proszę bardzo. Przede wszystkim pozdrawiam Marka Boruca, kolegę, który tam cały czas pracuje. I pozdrawiam wykonawców pomnika, Łukasza i wszystkich.
Ja pozdrawiam swoją żonę Irenkę i córkę i całą rodzinę, a szczególnie arcybiskupa Andrzeja Dzięgę, który bardzo mocno wspiera naszą Solidarność.
Pozdrawiamy księdza arcybiskupa.
A ja pozdrawiam swoją żonę Grażynę, córki Justynę i Magdę i zięcia Jacka.
Serdecznie dziękuję Radiu Katolickiemu Radiu Podlasie za umożliwienie mi bycia dzisiaj tu w Siedlcach i przeprowadzenia tej audycji. Proszę państwa, jesteśmy, byliśmy, będziemy. Szliśmy z ludźmi ku ludziom, chleb niosąc myśli i pieśni, pole zostało niedosiane, myśl przerwana, pieśń niedośpiewana. Ale ścieżka ku ludziom idzie dalej drogami. Niech się wam szczęści, którzy idziecie za nami. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.